Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Powiedziałem ostatnim razem, że możemy historię Izaaka odnaleźć też w sobie, bo jesteśmy pragnieniem Boga, bo Bogu naprawdę zależy na naszym istnieniu. Zależało nieprawdopodobnie na tym, żebyśmy się pojawili na tym świecie, że aż myśl o tym, że będziemy istnieć, że będziemy żyć, wywoływała uśmiech na Bożej twarzy, jeśli tak można powiedzieć. Izaak, Icchak, uśmiech. Bóg się uśmiechnął. Radość Boża. Syn zapowiadany przez lata. Dziecko wytęsknione, dziecko obietnicy. Dowód na to, że Bóg dotrzymuje słowa, nawet jeśli wydaje się, że nie ma już najmniejszych szans, by słowo Boga stało się życiem, stało się ciałem. Nie chciałbym wracać do tego, co już powiedziałem przy okazji omawiania historii Abrahama, do tamtego momentu pod dębami Mamre, gdy po dokonaniu aktu obrzezania Abraham siedzi przed swoim namiotem i bije się z rozmaitymi myślami, tęskniąc za spełnieniem Bożej obietnicy. I nagle przychodzi do niego Bóg. Ta postawa oczekiwania, postawa zastanawiania się towarzyszy Żydom do dnia dzisiejszego, bo właśnie w taki sposób, siedząc, odmawiają tę najważniejszą modlitwę, Szema. Jest to postawa, która, mając gdzieś z tyłu głowy doświadczenie Abrahama, chce prowokować serce do oczekiwania na Boże wyzwanie. Gościnność, otwartość czy pragnienie służby to przecież nie tylko cechy, które mają charakteryzować potomków Abrahama, ale to są elementy naszego spotkania z Bogiem, naszej modlitwy. Gościnność dla Bożego Słowa. Zrobić miejsce dla tego, co mówi Bóg. Zrobić miejsce dla przychodzącego Boga. Otworzyć serce i dać czas sobie, by usłyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia. Również po to, by skonfrontować się, by zmierzyć się ze wszystkimi Bożymi obietnicami. By przyjrzeć się swojej wierze i swojej niewierze. I by obudzić serce do służby, bo przecież wiemy dobrze, że każde spotkanie z Bogiem, każda nasza modlitwa może owocować i ma owocować konkretną postawą wobec sióstr i braci. Jak to pięknie napisze święty Jan, setki lat później, nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli człowiek nie ma miłości do braci, którzy są obok. I tak właśnie jest, że nasza modlitwa jest szansą na nowe życie. Nasze osobiste spotkanie z Bogiem, nawet w najtrudniejszych momentach życia, wtedy, kiedy się żar leje z nieba, albo i tak naprawdę, chciałoby się powiedzieć, całe niebo wali się na głowę, czas spotkania z Bogiem będzie miał bardzo realne, bardzo konkretne skutki. Będzie szansą na doświadczenie bliskości, na budowanie przyjaźni i jednocześnie na świadectwo tej przyjaźni wobec tych, którzy na nas patrzą, którzy nas widzą. I oczywiście, dobrze o tym wiecie, siostry i bracia, chodzi mi tutaj po prostu o zwyczajność życia. O to, że codzienność staje się miejscem zbawienia. A to naprawdę jest radością naszego Ojca Wszechmogącego. Tradycja talmudyczna mówi o tym, że poczęcie Izaaka miało miejsce w dniu Nowego Roku, Rosh Hashana, a urodzony został na święto Pesach. Pamiętamy też historię wyrzucenia starszego brata Izaaka, czyli Izmaela, narodzonego z niewolnicy Hagar, gdy Abraham, namówiony przez swoją żonę Sarę, wypędza i Hagar, i Izmaela ze swojego obozu. Jedna z opowieści żydowskich mówi o tym, że stało się to po uczcie, którą Abraham wyprawił z okazji odstawienia Izaaka od piersi Sary. Była to radość tak wielka, że Abraham, być może pijany szczęściem, zatańczył z radości ze swoim synem Izmaelem, co wzbudziło ogromną zazdrość żony Abrahama. Widać w tej historii bardzo wyraźnie, że nawet w czystej radości, niczym nie zakłamanej, można próbować doszukiwać drugiego dna. Tacy jesteśmy, bo przecież Biblia jest również opowieścią o człowieku. O człowieku, który szuka relacji z Bogiem. Człowieku, który próbuje się odnaleźć w tym Bożym świecie, często niezrozumiałym, nieprzystającym do świata ludzkiego. Opowieść o ludziach, którzy uczą się Boga. Bo dobrze wiemy, że Biblia jest opowieścią o każdym z nas. Jest historią naszego życia, historią naszej wiary. Dlaczego zatem Biblia milczy o tych latach radości, latach uśmiechu na twarzy Abrahama, na twarzy Sary, z powodu dorastającego syna Izaaka? Wiemy z uważnej lektury Słowa Bożego, że kolejne wydarzenie z życia Abrahama i Izaaka, moment fundamentalny dla tej relacji ojca i syna, to opis ostatniej, dziesiątej próby Abrahama, którą tradycja żydowska nazywa akeda, związanie. Zajmowaliśmy się kilka miesięcy temu bardzo uważnie tym 22 rozdziałem Księgi Rodzaju. Wiemy też, że Żydzi czytają tę historię właśnie w dzień Nowego Roku. Opowieść zawarta w 400 słowach wciąż wywołuje drżenie serca. Przerażenie, niepokój, napięcie, oczekiwanie i wreszcie doświadczenie miłosierdzia. Wiemy też dobrze, że ten opis pozostawia dużo niejasności, bardzo wiele niedomówień. I właśnie dlatego tej ostatniej próbie Abrahama poświęconych jest wiele rytuałów, midraszy, hagady żydowskie o niej opowiadają. Jest wiele komentarzy rabinów, mędrców. Oczywiste jest również, że żadna z tych interpretacji, żadne z dopowiedzeń nie może być sprzeczne z Torą, którą Żydzi traktują jako opokę, drzewo życia i źródło wiedzy pochodzącej od samego Boga. Dlatego zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę właśnie w tamtym miejscu. Popatrzmy na tych dwóch bohaterów, ojca i syna. I odkryjmy te pytania, które zadaje 22 rozdział Księgi Rodzaju. W wersecie 5 Abraham mówi do sług, którzy towarzyszyli jemu i jego synowi w czasie tej tajemniczej drogi na górę Moria. Czekajcie tu, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby się pomodlić, a potem wrócimy do was. Uważnemu czytelnikowi nie umknie również werset 19. Abraham wrócił do swych młodych ludzi, tak przedstawia ten tekst Targum Neofiti, i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby. I zamieszkał Abraham w Berszebie. Dlaczego Izaak zniknął z tego opowiadania? Według Targumu ostatni dialog ojca i syna odbywa się w wersecie 10. Ojcze, zwiąż mnie dobrze, abym cię nie kopnął i aby twoja ofiara nie była uznana za nieważną i abyśmy nie zostali wepchnięci do dołu zagłady w świecie, który przyjdzie. Wtedy rozlega się głos Boga, w tradycji targumicznej nazywany bat kol, echo. Chodźcie, zobaczcie dwie osoby, które są w moim świecie. Jedna składa ofiarę, druga jest składana w ofierze. Ta, która składa ofiarę, nie waha się, a ta, która jest składana w ofierze, wystawia swoją szyję. Jakie musi być posłuszeństwo Izaaka, że zgadza się oddać życie, że się nie buntuje, przynajmniej na zewnątrz? Co się dzieje w jego sercu? Co dzieje się w sercu Abrahama? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Oczywiście na to ostatnie pytanie odpowiada sama Biblia. Anioł Pana, to 11 werset 22 rozdziału, zawołał na Abrahama z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. podwójne wezwanie. Słowo musiało się przebić przez cały ból serca ojca. Słowo musiało również dotrzeć do przerażonego serca syna. I wtedy z serca ojca wydobywa się modlitwa. Mamy ją umieszczoną w Targumie Neofiti w 22 rozdziale Księgi Rodzaju w wersecie 14. Abraham mówi tak: błagam przez miłosierdzie, które jest przed Tobą, Panie. Wszystkie rzeczy są Ci ujawnione i znane. Nie było w moim sercu podziału od pierwszej chwili, gdy wezwałeś mnie, abym złożył w ofierze mego syna Izaaka i abym uczynił z niego proch i popiół przed Tobą. Natychmiast wstałem wcześnie z rana i z radością dokładnie wypełniłem Twoje słowa i wykonałem Twoje zarządzenie. A teraz, kiedy jego, Izaaka, synowie są w godzinie rozpaczy, proszę wspomnij na Akeda, na związanie ich ojca Izaaka i usłysz głos ich błagania. Odpowiedz im i wybaw ich od wszelkiej opresji, aby pokolenia, które powstaną po nim, mogły mówić: na górze sanktuarium Pana Abraham złożył w ofierze swego syna Izaaka i na tej górze chwała obecności Pana została mu objawiona. To modlitwa Abrahama. Izaak jakby przestał istnieć. Niektórzy rabini, komentując ten tekst, mówią o śmierci Izaaka i o jego zmartwychwstaniu. Pozostaje wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Kolejną sprawą jest biblijny opis śmierci Sary i jej pogrzebu. Biblia nie wspomina nic o obecności Izaaka, tego umiłowanego syna, syna obietnicy, tego uśmiechu Boga. W Testamencie Abrahama czy Księdze Jubileuszy przeczytamy o tym, że Izaak był blisko. Ale w innych midraszach pojawi się sugestia, że Sara była kuszona przez diabła objawieniem jej momentu śmierci Izaaka. I gdy Abraham wrócił sam, z przerażenia zapadła, doznała tak głębokiej depresji, że ta po niedługim czasie wpędziła ją do grobu. Dlaczego Biblia milczy? Owszem, Izaak, zwykle milczący i oddalony od różnych ziemskich spraw, zawsze posłuszny ojcu, zawsze w cieniu ojca, ale czyżby nie było go na pogrzebie własnej matki? Czy autor biblijny zwyczajnie zapomniał o postaci Izaaka, o jego obecności? Czy zapomniał o człowieku, który będzie się potem pojawiał jako uwiarygodnienie bliskości Boga w historii Izraela? Bo to przecież Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Działa i jest w historii narodu wybranego przez Niego samego. Na te i inne pytania spróbujemy poszukać odpowiedzi w kolejnych spotkaniach.